Serdecznie zapraszam na czwartkowe audycje Spotkania z Historią. Leszek Wróbel.
Zadyszany czas, sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. Moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczył. Może przez to tak. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen trących róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam, by się przyjrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz.
W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen prący dusz, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz.
Witam na kolejnym spotkaniu z historią. Po Henryku Walezym tron polski objął człowiek stanowiący pod wieloma względami jego przeciwieństwo. Tamten był zniewieściałym młodzieńcem, ten mężczyzną po czterdziestce, znanym ze swych sukcesów na polach bitew. Henryka wprowadziła na tron magnateria nie tylko zresztą katolicka. Stefana Batorego wyniosły głosy szlachty. Ona to 15 grudnia 1575 roku okrzyknęła królem Annę Jagiellonkę, przydając jej za małżonka siedmiogrodzkiego księcia. W Walezym widziano współautora Nocy Świętego Bartłomieja. Za Stefanem ożywioną agitację prowadzili Arianie. Do grona zwalczanych przede wszystkim wyznania antytrynitarzy należeli bowiem zarówno jego agenci w Polsce, Hieronim Filipowski i Jerzy Blandrata, jak i popierający go gorliwie marszałek Izby Poselskiej Mikołaj Sienicki. Nic więc dziwnego, iż ten sam Jan Kochanowski, który pełnymi szyderstw słowami żegnał uciekających z Polski wraz z królem rodakiem Francuzów, o Stefanie Batorym pisał w roku 1578. Serce nieomylnie tuszy, że cię z Bolesławy równo Polska kłaść będzie, a ty nie ustawaj, ale dobrych początków coraz dokonywaj jeszcze lepiej. Na początku panowania niemal wszystko zapowiadało idylle. Szczególny entuzjazm szlachty wywoływało nie tylko rycerskie usposobienie nowego władcy, ale i to, iż tak często wykazywał je właśnie w walce z powszechnie przez nią niecierpianymi Habsburgami, który zresztą przez 3 lata więzili go w Wiedniu. W czasie swoich krótkich rządów w Siedmiogrodzie, gdzie panował od 1571 roku, Batory musiał toczyć ciężkie walki z popieranym właśnie przez Habsburgów Kasprem Bekieszem. Dopiero niedługo przed objęciem tronu polskiego udało mu się rozbić siły Bekiesza w krwawej bitwie pod San Paul. O mało co również i w nowej ojczyźnie nie musiał prowadzić wojny o koronę z cesarzem Maksymilianem, którego na 3 dni przed elekcją Batorego prymas Jakub Uchański, przy poparciu magnaterii, zwłaszcza litewskiej, ogłosił królem. Na szczęście rychła śmierć Maksymiliana zażegnała groźbę wojny domowej. Elekcja Maksymiliana oznaczała w pojęciu szlachty nieuchronny konflikt z Turcją, którego chciano uniknąć za wszelką cenę. Powszechnie natomiast wiedziano, iż Batory nie tylko był lennikiem wysokiej porty, ale i umiał utrzymywać dobre stosunki z sułtanem. Nie chciano jednak przyjąć do wiadomości faktu, że Siedmiogrodzianin nigdy w gruncie rzeczy nie pogodził się z podziałem ojczyzny na podległe Habsburgom Królestwo Węgierskie, ziemie okupowane przez Turcję i uzależniony od niej Siedmiogród. Za swego głównego wroga uważał Batory stale i ciągle wysoką portę. Stąd też brała się jego energia wykazywana w walce z Moskwą, jak stwierdzał słusznie Wacław Sobieski, wszak mając już 1 tron na Wawelu, 2 na Kremlu, wyparłby łatwo Turków z nad Cisy i przywdział jeszcze 3. koronę świętego Stefana.
Bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi.
Siądź na przeciw,
niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz.
Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruj. To nikt, słoneczko, ty opamiętaj się, owszem, czaruj świeć, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba że chcesz spalić mnie.
oczywiście jesień już. Zaraz padnie znowu biały puch, no i naturalnie wiatr i mróz.
Cóż to dla mnie?
Odkąd ciebie tylko, odkąd znam, łatwo sobie z zimą radę dam.
Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Czaruj świec, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba że chcesz spalić mnie.
Jeśli więc znaczną część jego panowania wypełniał zbrojny konflikt na wschodzie, stało się to z jednej strony dlatego, że król uważał, iż droga do zjednoczenia Węgier wiedzie przez Moskwę. Z drugiej zaś starcie z państwem Iwana IV Groźnego było nieuniknione, skoro car dążył do zaboru Inflant oraz przyłączenia ziem białoruskich należących do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Trudno jednak nie wspomnieć, że walce o Połock, Psków czy Wielkie Łuki król polski podporządkował jej żywotne interesy na północy. Wykazała to dowodnie przede wszystkim sprawa Gdańska, który najdłużej z miast pruskich trzymał się stronnictwa cezarianów, zwolenników cesarza Maksymiliana, aby pod tym pozorem nie dopuścić do ograniczenia swojej autonomii. Zbuntowane miasto wezwało na pomoc flotę duńską, która uniemożliwiła blokadę miasta od strony morza. Siły lądowe wzmocniła piechota szkocka. Starcie zakończyłoby się jednak sukcesem Batorego, gdyby nie to, że szykując się do wojny z Moskwą, poszedł na daleko idący kompromis. Nie były to warunki odpowiadające godności wielkiego państwa i dzielnego króla, pisze profesor Władysław Konopczyński. Polska zrezygnowała ze ścisłego podporządkowania Gdańska. Stefan Batory zyskiwał natomiast 200 tysięcy złotych polskich kontrybucji, które miały posłużyć na walkę z Moskwą. Dokładnie drugie tyle wpłynęło do kasy królewskiej tytułem zapłaty za zgodę na przyznanie Hohenzollernom Brandenburskim opieki nad umysłowo chorym Albrechtem Fryderykiem Pruskim. Ten niebezpieczny w skutkach układ wiązał z jednej strony Prusy książęce z Brandenburgią, z drugiej zaś stanowił pierwszy krok do odpadnięcia pruskiego Lenna od Polski.
Skoczy ja przez noc, a tu dzień staje już kolorowo. Witaj, haj, haj. Gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój żal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj, haj, haj. Zacznij od baka, nim słońce po dachach zeskoczy jak tot o nocy ćmę.
Jak wiemy, choćby z obrazu Jana Matejki Batory pod Pskowem, sumy pruskie oraz wysiłek militarny społeczeństwa umożliwiły przeprowadzenie zwycięskiej kampanii na wschodzie. Król pokierował nią w sposób świadczący o jego talentach wojskowych. Armia była dobrze przygotowana zarówno do działań w otwartym polu, jak i do działań oblężniczych. Stefan Batory dał się też poznać w roli utalentowanego stratega, skoro zamiast wkroczyć bezpośrednio do Inflant, uderzył na graniczące z nimi ziemie wielkoruskie, przez co i Inflanty odciął stopniowo od Moskwy i samą kampanię uczynił o wiele skuteczniejszą. Nic więc dziwnego, że w tak nowoczesny sposób prowadzona kampania zakończyła się zwycięskim dla Polski rozejmem w Jamie Zapolskim w styczniu 1582 roku, przyznającym jej Inflanty oraz ziemię połocką. Król Polski mógł się czuć w pełni usatysfakcjonowany takim wynikiem paroletnich zmagań, zwłaszcza że i społeczeństwo szlacheckie nie widziało potrzeby prowadzenia dalszych walk na wschodzie. Chciał również król wykorzystać rodzime możliwości w zakresie zaciągów do wojska. Jedna z konstytucji sejmowych przewidywała powołanie z dóbr królewskich piechoty chłopskiej, zwanej wybraniecką. W myśl owych postanowień posiadacz co 20 łanu był zwolniony od pańszczyzny i innych obciążeń w zamian za służbę wojskową. Król chciał tym systemem objąć wszystkich chłopów, ale sejm się na to nie zgodził. To też piechota wybraniecka nigdy nie zyskała większego znaczenia. Zaciągnął również do służby 500 tak zwanych kozaków rejestrowych. Za żołd mieli walczyć w wojnach z Moskwą, a w czasie pokoju strzec bezpieczeństwa ziem ruskich przed najazdami Tatarów. Batory czuł się jednak nadal również i księciem Siedmiogrodu. Nie zrezygnował zresztą ani z tytułu, ani też z władzy sprawowanej za pośrednictwem brata. Stąd też rozejm zawarty na okres 10 lat gotów był naruszyć przed ustalonym terminem, byleby tylko szybciej, po podporządkowaniu Rosji, móc uderzyć na Turcję. Szukał przeciwko niej sojuszników zarówno w Rzymie, jak i w Hiszpanii. Aby pozyskać Filipa II, starał się ograniczyć dostawy zboża do zbuntowanych Niderlandów, a tamtejsze stany pouczał o obowiązku posłuszeństwa wobec władcy.
sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat. Wszystko to naprawdę
z tobą chcę oglądać. Jaki piękny księżyc, patrz. Widzisz to, to co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być
jaki świt, jaki blask, jaki świat, jaki ptak. Wszystko to, to wszystko w nas.
Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas.
Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia. Wszystko to, gdy ty i ja. Piękno czuję, życie mnie nie mija. Naprawdę jest to takie proste. Spójrz, jak wszystko się niezmiennie zmienia. Dosyć tego zachwycenia. Widzisz, spójrz, znów zakwitł bez. To wszystko jest. Kwitnący sad, gdy płatków śnieg na nasze głowy spadł.
Z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc, patrz. Widzisz to, to co ja, jakie to jest proste. Wystarczy jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to, to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia. Wszystko to, gdy ty i ja.
Tobą chcę oglądać świat.
Wciąż niezmiennie zmień.
Z tobą chcę oglądać świat.
Codzień, niecodzienny świat.
W Rzeczpospolitej nie sposób było prowadzić wojny bez poparcia, a przynajmniej bez zgody szlachty. Stąd też brały się posunięcia w polityce wewnętrznej króla, które, jak zauważa Andrzej Wyczański, były dodatkiem do projektów polityki zagranicznej monarchy i jego otoczenia, środkiem, a nie celem jego działalności. Skoro pieniędzy gdańsko-pruskich okazało się za mało na prowadzenie aktywnej militarnie polityki na wschodzie, król musiał sięgnąć do poborów nakładanych na szlachtę. I ta jednak nie uchwaliła ich za darmo. Ceną, i to dość wygórowaną, było powołanie w 1578 roku Trybunału Koronnego dla Szlachty. Przyniosło to znaczne uszczuplenie władzy królewskiej. Podobnie zresztą jak stałe odwoływanie się Batorego od Sejmu do sejmików, osłabiło pozycję centralnych instytucji w państwie. Zapoczątkowana przez egzekucjonistów za Zygmunta II Augusta reforma wewnętrzna Rzeczypospolitej nie była więc kontynuowana, ponieważ król nie miał ani chęci, ani też czasu na bliższe zajęcie się tą kwestią. Również i Jan Zamoyski, druga po Batorym osoba w państwie, niewiele zdziałał w tym zakresie. Przychylny temu tandemowi Konopczyński pisze, iż wielki kanclerz dopiero stopniowo wyzwalał się z wielbiciela elekcji viritim i demagoga w prawdziwego męża stanu. Niektórzy historycy zarzucają Zamoyskiemu, że był przede wszystkim pochłonięty robieniem kariery i powiększaniem majątku. Zaczynał od paru wsi, umierał jako właściciel dóbr obejmujących obszar ponad 6400 km2, nie licząc trzymanych królewszczyzn. Sądy takie są jednak mocno przesadzone, zważywszy choćby na zasługi kulturalne twórcy Ordynacji Zamojskiej, czy stanowczą postawę, jaką umiał zachować w walce z narastającą anarchią. Jego współpraca z królem przebiegała harmonijnie, a trudno powiedzieć, aby Zamoyski w niej dominował. Batory nie należał zresztą do ludzi, którzy daliby sobą rządzić.
Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Nadejdzie chwila, gdy dojrzysz ją wreszcie, choć taka chwila nie zdarza się co dzień. Więc weź tę muszlę i niech ją osuszy wiatr, który dziewcząt włosy rozwiewa. Gdy w cieple lata ze snu się obudzi, nieśmiało, nieśmiało, nieśmiało zaśpiewa, że znajdziesz mnie znowu. Zatrzymasz przy sobie, że niebo błękitne zakocha się w tobie. A potem muszlę zabierzesz ze sobą do domu w Kielcach, w Warszawie czy Łodzi. I uśnie w cieniu pożółkłych firanek, strzaże je w kurzu na starej komodzie. Lecz przyjdzie chwila, gdy dojrzysz ją znowu i weźmiesz w dłonie jak kiedyś na plaży, wspomnieniem lata ze snu obudzona, wraz z tobą nieśmiało, nieśmiało zamarzy, że znajdziesz mnie znowu. Zatrzymasz przy sobie, że niebo błękitne zakocha się w tobie. Zatrzymasz przy sobie, że niebo błękitne zakocha się w tobie.
Zarówno króla, jak i jego przyjaciela Zamoyskiego obrzucano też błotem za doprowadzenie do ujęcia i kaźni Samuela Zborowskiego. Ścięcie dumnego Banity na dziedzińcu wawelskim w maju 1584 roku wywołało burzę protestów na sejmikach i w Sejmie. Brat straconego, Krzysztof, nazwał monarchę psem węgierskim. I choć na sądzie sejmowym przedstawiono niezbite dowody zdrady stanu ze strony obu zborowskich, to jednak przekonanie o okrucieństwie króla utrwaliło się w świadomości szlachty. Toczyły się burzliwe debaty na sesjach sejmowych, w których przeciwnicy króla występowali jako obrońcy wolności i pogromcy tyrana. Wszystkie te spięcia odbywały się po łacinie, ponieważ król nigdy nie nauczył się języka polskiego tak dobrze, aby móc w nim zabrać głos publicznie. Kiedy więc król jednemu z dostojników duchownych wypomniał, że nie zna łaciny, chociaż jest biskupem, ten od razu zareplikował, iż jeszcze dziwniejszy jest król polski nie mówiący po polsku. Polityka wyznaniowa króla, oparta na doświadczeniach siedmiogrodzkich, była nacechowana umiarkowaniem i dążeniem do zachowania tolerancji religijnej. Swemu tolerancyjnemu usposobieniu dawał też wyraz parokrotnie. W roku 1577 król ostro potępił ekscesy krakowskich studentów, którzy sprofanowali cmentarz protestancki. Dwa lata później Batory wydał rozporządzenie nakazujące stawianie przed sąd wszystkich winnych jakichkolwiek rozruchów w mieście. Za napady na domy i świątynie różnowierców władca polecił karać śmiercią. Doprowadził do tego, że za jego rządów w stolicy po roku 1577 nie doszło do żadnych rozruchów religijnych. Na tolerancyjną postawę Batorego będą się powoływać polscy protestanci przez cały XVII i XVIII wiek. Jednak w społeczeństwie szlacheckim narastała niechęć do niemalowanego króla. Nie umiał on nawiązać dialogu z izbą poselską, która, pozostając dość obojętna na sukcesy militarne władcy, podejrzewała go o dążenie do despotyzmu i chęć ograniczenia przywilejów szlacheckich. Zdaniem Jana Czubka, wybornego znawcy staropolskiej publicystyki politycznej, zgon Batorego nie tylko nie obudził żalu po sobie, ale nawet wywołał u ogromnej większości ówczesnej szlachty coś w rodzaju ulgi. Podobnie jak przedtem za czasów Bony i Henryka Walezego, tak i teraz głównym zarzutem było faworyzowanie przez władcę jego rodaków. Ci sami Węgrzy, nad których losem pod rządami Habsburgów szlachta tak ubolewała, widząc w nim groźne memento dla siebie, gospodarujący teraz u boku Batorego, obdarzeni przez niego zaufaniem, stanowiskami w wojsku, nadaniami, stawali się przedmiotem najzacieklejszych ataków. Nuncjusz Spanocci pisał, iż przybysze z Siedmiogrodu tak dalece oburzyli na siebie umysły szlachty, iż ta za nic w świecie nie wybierze ponownie żadnego z Madziarów na tron. Sądzą bowiem Polacy, że aczkolwiek wszelkie mieli pożytki ze sprawiedliwych rządów Batorego, większych doznali szkód, znosząc wyuzdaną swawolę wojska węgierskiego.
Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze, siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze ktoś chciałby mi dać. Znikałem 100 razy bez wieści, by wracać do srebrnej poezji, ciepła rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa no walki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej, goręcej. Zgryzocie pasma zbyt chudych dni, twe fortissimo serdeczne brzmi głośniej wciąż, mocniej wciąż. Gdy twarzy brak w czynach i słowach, ty masz twarz, gdzie ścieżek splątanych bezdroża, ty drogę swą znasz. Ty zdołasz ból każdy pocieszyć, rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co co zagrzewa do walki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej goręce. Zgryzą cię pasma zbyt chudych dni. Twe fortissimo serdeczne brzmi. W dramacie samych najchudszych dni rzucasz mi w oczy łzy, gorzkie łzy, szczęścia łzy, spełniasz sny. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki, do walki, do walki. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, coraz prędzej przez łzy.
Sporo było bez wątpienia w tych wszystkich narzekaniach przesady. Najczęściej wypowiadali je ludzie mający z królem osobiste porachunki. Jakie mordy, gwałty rząd, ubogich dzieweczek, wyłupywanie sklepów, wydzieranie pospolitemu człowiekowi żywności na drogach i dóbr od nich się dzieje. Taki obraz przemarszu piechoty węgierskiej roztaczał na Sejmie Krzysztof Zborowski, któremu krzywda pospolitego człowieka najmniej oczywiście leżała na sercu. Współcześni historycy węgierscy twierdzą zresztą, że ich rodaków na dworze Batorego nie było znowu tak dużo. Przy ówczesnym systemie aprowizacji i zakwaterowania armii każde wojsko dawało się ludności cywilnej we znaki, choć oczywiście w apokaliptycznej wizji Zborowskiego jest sporo zrozumiałej skądinąd przesady. Szlachta nie mogła darować królowi tego, co w lapidarnym skrócie ujął na Sejmie w 1585 roku Prokop Pękosławski, a mianowicie, że bierze chleb przed syny koronnymi, dawa go postronnym. Nawet Heidenstein pisze, że podczas wyprawy moskiewskiej na tle podziału łupów kłótnie między Polakami i Węgrami tak zawzięcie urosły, że się z orężem na siebie porwali. Jak widać, łatwo jest żyć w zgodzie uwiecznionej w przysłowiu o dwóch bratankach, kiedy każdy mieszka u siebie, a oba kraje dzielą wysokie góry. Bezpośrednia konfrontacja musiała prowadzić również do rozczarowań. Przeżyła je również Anna Jagiellonka, która niewielką, zdaje się, pociechę miała ze Stefana Batorego jako męża. Początkowo zresztą i to współżycie zapowiadało się podobną idyllą jak stosunki króla z narodem szlacheckim, który go na tron powołał. Młoda stażem, bo nie wiekiem, małżonka była pełna iluzji, skoro tydzień po ślubie kasztelan Jan Chlebowicz pisał: widzę, chłopa dopadła, gębę nosi wysoko i hardo, ale widzę po samym, że go rządzić nie będzie, bo prawy chłop. Annie Jagiellonce nie szło może tyle o rządzenie, co o zwyczajne kobiece szczęście. Cóż z tego, kiedy młodszy o 10 lat małżonek unikał wyraźnie swej leciwej oblubienicy. Gdy zaś próbowała odwiedzić go w jego komnacie, począł wymykać się na noc z sypialni. Dotknięta do żywego królowa dostała tak dużej gorączki, że musiano jej nawet krew puszczać. Podobnych afrontów było wiele. Batory spędzał sporo czasu w rozjazdach, nie zawsze dyktowanych zresztą potrzebami państwa. Jeśli nie na wojnie, to na polowaniu, słowem wszędzie, byle z dala od zaniedbywanej żony, której tłumaczył wykrętnie, iż nie stać go na kosztowny dworski styl życia. Mogła w tym zresztą być świadoma ironia króla, niepozbawionego poczucia humoru.
Była jesień, mały hotel pod różami, pokój numer 8, staruszek, portier. uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie całowałeś pokryjomu moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot miły, dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałem, to się kończy, pożegnania czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku, podróżami, choć już minął rok. Kochany, wróć do mnie, ja tęsknię za tobą. I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi pod hotelik róż. Powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy, pożegnania czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku, podróżami, choć już minął rok.
Batory potrafił też być wielkoduszny. Ukarał wprawdzie surowo magnackich przywódców prohabsburskiego powstania w Siedmiogrodzie, ale Bekieszowi, który stał na jego czele, przebaczył. Człowiek, którego nazwisko pozostało w naszym języku jako nazwa płaszcza, należał później do grona najbliższych zaufanych króla. Nie przeszkadzało królowi ariańskie wyznanie Bekiesza, uważanego zresztą przez współczesnych niemal za ateistę. Równocześnie zaś Batory chętnie rozmawiał ze skargą, który towarzyszył mu w trakcie oblężenia Połocka, a który był gorliwym katolikiem i głównym przedstawicielem obozu kontrreformacji w Polsce. Prawdziwą pasją jego życia nie były bowiem sprawy wyznaniowe, lecz wojna, rozumiana jako sposób realizowania głównego celu, a mianowicie wyzwolenia Węgier spod tureckiej okupacji. Śmierć Stefana Batorego 12 grudnia 1586 roku zastała go w trakcie gorączkowego montowania Ligi Antytureckiej oraz przygotowań do nowego pochodu na Moskwę. Zgon przyszedł tak niespodziewanie i nie w porę, iż rozeszły się nawet pogłoski o otruciu króla. Jeszcze dziś niektórzy biorą je na serio, twierdząc, jakoby sprawcami zbrodni byli agenci bliżej nieokreślonej organizacji protestanckiej, która nie chciała dopuścić do triumfu katolickiej Europy. Istotnie po śmierci Batorego dwaj lekarze królewscy wszczęli gwałtowną polemikę, w której oskarżali się wzajemnie o spowodowanie śmierci króla. Uczeni mężowie zarzucali sobie ignorancję, ale nieświadomą złą wolę. Warto też przypomnieć, iż ówczesny poziom wiedzy medycznej był tak niski, że wystarczyło słuchać jednego lekarza, aby zostać wyprawiony na drugi świat. Stefan Batory zaś trzymał przy sobie dwóch. I co gorsza, miał zgubny zwyczaj słuchania na przemian rad jednego i drugiego. dało to zgoła katastrofalne skutki. Stefan śmierci się spodziewał, ale prawdę o swym stanie zdrowia taił. Znało ją niewielu. Król sam chwilę śmierci przyspieszył. Zachorował nagle, zziębnięty i przemoczony po kolejnym zbyt forsownym polowaniu, leczył się trunkiem. Nerki nie wytrzymały nadmiaru wina, mocnego węgierskiego wina, przed którym ostrzegali króla lekarze, lecz którego, jak i polowania, wyrzec się nie potrafił. Jeśli już jednak mamy powtarzać krążące współcześnie na jego temat plotki, to warto dodać, że nieślubnym synem Batorego z piękną córką Borowego z litewskich lasów miał być rzekomo Dymitr Samozwaniec. Legendę tę uwieczniła Zofia Kossak-Szczucka w Złotej Wolności. Byłby to drugi, obok Aleksandra Kostki-Napierskiego, bastard królewski o wielkich ambicjach i tragicznym końcu. Batory pozostawił po sobie legendę. I pozostawił po sobie, jak to pięknie określił Józef Szujski, olbrzymi fundament niedokończonego budynku. Śmierć zabrała architekta. Nikt nie mógł pójść za jego pomysłem, nikt nie posiadał dosyć energii po temu. Dziś wiemy więcej niż Szujski o błędach i porażkach Stefana, tym bardziej jednak podziwiamy ową energię, ów żelazny upór i konsekwencje w dążeniu do celu. I wielkość jego, wielkość władcy, połączoną jakże często z tragedią człowieka, tym lepiej zrozumieć i uszanować umiemy. Dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie. Leszek Wróbel.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty, gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy był